Dzień dobry dzieciaki! Jak co tydzień o tej porze witają was Ola Woźniak
i Julka Baranowska.
Czekaj. Czujesz ten zapach?
Chodzi ci o ten zapach?
Tak.
Ten jedyny i niepowtarzalny? Pewnie, że czuję. To jakby mieszanka skoszonej trawy i wiatru i lodów
i truskawek i lasu. I nie ma w nim ani trochę zapachu szkoły.
Bo to jest zapach
wakacji!
Jestem pewna, że wy też go czujecie.
Zaczniemy wakacje z przytupem, a nawet z wykopem.
Bo dziś posłuchamy o sztukach walki. Samoobrona to może być bardzo przydatna umiejętność, choć nie życzymy nikomu, żeby musiał kiedyś z niej korzystać.
Dziewczyny, które nam o tym opowiedzą, są jednak doskonale przygotowane na taką ewentualność.
Posłuchajmy Poli i Laury, naszych dzisiejszych specjalistek od karate i judo.
Cześć, jestem Laura i trenuję judo.
Jestem Pola, trenuję karate tradycyjne.
Dla kogoś, kto nie trenuje żadnej z sztuki walki i nie zna tego, te sporty wydają się bardzo podobne. Ale chyba jednak jest oprócz paru rzeczy, które je łączą, jest też trochę rzeczy, które je różnią. Może zacznijmy od stroju. Stroje są podobne, ale nie takie same. Opowiedz proszę, Pola, jak wygląda, jak się nazywa twój strój do trenowania karate?
Jest to karateka.
Tak się nazywa?
Tak się nazywa, karateka. Jest on po prostu biały, wygląda jak szlafrok w większości i jest bardzo lekki, taki cienki, żeby był jak najlżejszy do noszenia.
To jest góra, a spodnie?
A spodnie też są dosyć szerokie, po prostu białe z gumką w pasie.
I chyba też przewiązujecie się jakimś pasem?
Tak.
No właśnie, o kolorach pasów zaraz sobie porozmawiamy, bo to jest większy temat. Laura, jak to wygląda w judo? W czym ty trenujesz?
Ja trenuję w judoka i tam spodnie są takie same, są cienkie, ale góra jest grubsza i cięższa na pewno.
Po co ten szlafrok, to znaczy ta judoka jest taka gruba?
No, bo na przykład jak są wykonywane rzuty, to jakby ktoś nie miał judoki, to nie ma za co go złapać, bo za rękę to słabo.
Aha, czyli wy się czasami szarpiecie się tak trochę za te stroje?
No, trochę tak jakby, bo na przykład łapiemy za rękaw i za pas od tyłu i wtedy rzucamy.
Rozumiem, a w karate nie ma rzutów?
Nie ma rzutów.
Aha, dlatego ten strój nie musi być tak
wzmocniony. Nie musi być taki gruby.
Mhm. To nam się wyjaśniła pierwsza różnica. Przejdźmy może do tych pasów, bo rozumiem, że judoka też ma pas.
Tak. Karate chyba tak nie jest, ale są takie mieszane pasy, że na przykład białe, biało-żółte, żółte i żółto-pomarańczowe. I są różne pasy tam, zielony, niebieski, brązowy, czarny i czarny jest ostatni, ale też jest czerwony i czerwony jest bardzo trudny do zdobycia, bo mają go tylko 4 osoby na świecie.
Od czego zależy ten kolor pasa? To znaczy, jaki ty masz pas? O, może tak.
No, ja mam biały, ale niedługo będę miała egzamin na biało-żółty. Te egzaminy są dosyć rzadko, dlatego mam na razie biały.
I teraz będziesz miała egzamin na biało-żółty, a następny po biało-żółtym jest jaki?
Żółty, cały żółty.
Dobra, przejdziemy na chwilę teraz do karate. Jakie, Pola, są kolory pasów w karate?
Jest biały, żółty, pomarańczowy, zielony, 2 niebieskie, 3 brązowe i 10 czarnych.
Aha, no dobrze. Czyli tak, nie ma tych dwukolorowych, tak jak w judo.
Nie ma.
Wszystkie kolory tęczy są chyba oprócz czerwonego.
Tak.
A jak to, o co chodzi z tymi 10 czarnymi?
One się od siebie niczym nie różnią, tylko trzeba znać inne rzeczy, żeby na nie zdać.
I każdy kolejny oznacza coraz wyższy stopień umiejętności, tak?
Tak, bo do ostatniego brązowego są Q, a wszystkie czarne to są dany.
A, chyba o tym słyszałam. Dane to są mistrzowskie.
Tak, dane to są pasy mistrzowskie.
A to prawda, że ten ostatni czarny można dostać dopiero pośmiertnie?
Tak, prawda.
To wyobrażam sobie, że ktoś, kto ma 9 czarny, to już naprawdę chyba jest superhero i nikt mu nie jest w stanie nic zrobić.
No,
do trumny mu kładą ten ostatni.
Tak, ten 10. Jeśli chodzi teraz o samą walkę, to wiem, że ona też się różni w jednym i drugim sporcie. W judo jest trochę inaczej niż w karate. Jakie są techniki w judo?
W W judo są rzuty takie, że ktoś stoi, go przewracamy na plecy, albo ktoś stoi i go trzymamy, obracamy się i go przerzucamy przez nasze plecy. Jak Święty Mikołaj.
O, super. Worek z prezentami.
Ale też nasz trening nie składa się tylko z rzutów, tylko na przykład robimy pompki, przewroty w przód, stanie na rękach, na głowie. I mamy dużo przewrotów, na przykład zenbo ukemi, to jest taki przewrót, ale stoimy i nie mamy rąk tak prosto, jakbyśmy chcieli stać na rękach, tylko trzymamy je razem i kulimy się na podłodze i robimy przewrót. I też często mamy taką zabawę, że mamy postawiony materac i za nim są takie materace, żeby się nie przewrócić. I my musimy skakać przez ten materac i musimy przez niego przeskoczyć, co nie jest takie łatwe. I przed tym mamy takie zrobione schodki z innych materacy, takich twardszych. I za każdym razem pan zdejmuje jeden schodek i trzeba przeskoczyć materac. Ja raz doszłam do tego, jak zostały dwa schodki i to było trudne.
A czy uczycie się też tego, co zrobić, żeby dobrze upaść? Żeby na przykład tak nie bolało, kiedy ktoś tobą
tak,
rzuci?
Tak, na przykład jak spadamy na plecy, to musimy schować głowę, żeby nie uderzyć głową. I też musimy mieć ręce prosto i uderzyć nimi o ziemię. Bo jakbyśmy się podparli rękoma, na przykład, to byśmy je mogli sobie złamać. Albo jak lecimy na bok, to też musimy trochę schować głowę i ręką jedną uderzamy, bo jesteśmy na boku, a jak spadamy do przodu, to musimy spaść na przedramiona.
Przejdźmy teraz do karate. Pola, u was nie ma jako takich rzutów?
Nie ma. Są podcięcia, bloki, uderzenia i kopnięcia. Najbardziej lubię kopnięcia.
Wiem, że w karate jest też coś takiego, co się nazywa kata.
Kata to jest układ różnych kopnięć i bloków technik, co po prostu kształci technikę, żeby robić to jak najładniej, jak najlepiej i żeby później przełożyć to na walkę. Są niektóre kata, które mają tych ruchów dużo, są, które mają bardzo mało.
Czy na zawodach też robicie kata?
Tak. Jest mata kwadratowa i na niej są dwa krzyżyki, biały i czerwony.
Jak się nazywa ta mata?
Tatami.
Tatami, właśnie, bo wszystko w tych waszych sportach ma swoje japońskie nazwy,
tak.
bo stamtąd pochodzą te sztuki walki. A jak się nazywa trener?
Sensei.
Sensei. Czyli mamy kwadratowe tatami, dwa krzyżyki, biały i czerwony.
Mhm. Biały to shiro i czerwony to aka. Jest pięciu sędziów. Na każdym rogu maty i na środku, jakby z przodu maty. Sędzia mówi aka shiro nakai, czyli aka i shiro wchodzą. Ma dwie flagi, białą i czerwoną. Na początek, jak już wejdziemy na te krzyżyki, trzeba się ukłonić do sędzi, potem do siebie, do sędzi głównego. Później sędzia zapowiada kata, mówi hajime, my wtedy to kata robimy. Jak skończymy, to każdy sędzia pokazuje flagę z kolorem, który według niego robił lepiej.
I to już? To są całe zawody?
Nie całe zawody, bo to jest tylko jedna konkurencja. Są trzy. Kata, kumite i fukugo. Walka nazywa się kumite.
I wtedy już każdy po prostu robi to, co umie?
Tak.
A jaki masz pas?
Zielony.
Jak masz zielony, to walczysz z innym zielonym, czy nie zawsze?
Z innym zielonym. Czasami jest tak, że na przykład ja mogę walczyć z niebieskim pasem. U nas w konkurencji są dwie dziewczynki z niebieskim pasem.
Niebieski to jest...
zielonym jeden.
W judo też jak jest start, to też właśnie trener mówi hajime.
Czy w judo też są ukłony?
Tak, bo na początek i pod koniec treningu siadamy ze stopami pod pupą i kłaniamy się i wtedy trener mówi rei i wtedy my się ukłaniamy.
Generalnie to, co robicie, to jest, jakby nie patrzeć, walka. Czy zdarza wam się korzystać z waszych umiejętności na co dzień? Czy na przykład, Laura, zdarzyło ci się, że ktoś cię zaatakował i się obroniłaś?
Na razie mi się tak nie zdarzyło, ale często grożę tak mojej siostrze, ją łapię i nie przewracam, ale ją tak do góry daję, jak chce mnie uderzyć, bo się ze mną kłóci.
Dobrze, czyli żeby ona wiedziała, że w razie czego to ty to potrafisz. Pola, a u ciebie?
Parę razy się z kimś biłam, najczęściej na placu zabaw, no i się przydało.
Jak tam się mają te osoby? Odwiedziłaś je później w szpitalu?
Nie, na szczęście nikt nie trafił.
I rzeczywiście wtedy świadomie korzystałaś, że oto to ja teraz robię tu podcięcie, a tutaj robię to uderzenie, tak?
Tak.
Super. A ile lat trenujecie, dziewczyny, Pola?
6.
Ja też 6. Okay. Od przedszkola.
To jest cenna informacja dla osób, które ewentualnie chciałyby was zaczepiać. Te dziewczyny, proszę państwa, od 6 lat trenują sztuki walki i wyglądają może niepozornie, są szczuplutkie, uśmiechnięte, delikatna uroda, ale nie dajcie się zwieść, lepiej nie zaczepiać. Dziękuję wam bardzo, dziewczyny, za rozmowę.
Dziękujemy, do widzenia.
Pa.
Twórcze dzieciaki!
Uspokajamy wszystkich rodziców, że w części Zrób to sam dzisiejszej audycji nie będziemy ćwiczyć podcięć ani rzutów na rodzeństwie, bo mogłoby się to źle skończyć.
Jeśli jednak kogoś zaciekawiły opowieści Laury i Poli o sztukach walki, to trzymamy kciuki, żebyście mieli kiedyś okazję wziąć udział w prawdziwym treningu prowadzonym przez prawdziwego senseja.
Mnie natomiast zainspirowały te wszystkie japońskie słowa i postanowiłam dowiedzieć się czegoś więcej o kulturze kraju, z którego wywodzą się judo i karate, czyli właśnie o Japonii. Wielu z was wie, że w tej części Azji pięknie kwitną wiśnie, jada się ryż i sushi oraz że to tam narodziły się manga i anime. Postanowiłam jednak zapoznać was z elementem kultury japońskiej, o którym nie miałam wcześniej pojęcia. Dlatego dziś wspólnie stworzymy koinobori.
O, a co to takiego?
To już wyjaśni wam nasza wyjątkowa gościni.
Konnichiwa, watashi no namae wa Kaori desu. Tokio ni sunde imasu. Dzień dobry, nazywam się Kaori, mieszkam w Tokio. Dzisiaj opowiem wam o Dniu Dziecka w Japonii. W Japonii obchodzimy Dzień Dziecka 5 maja. Japońskie słowo koinobori jest połączeniem dwóch słów koi i nobori. Koi oznacza karpia, a nobori oznacza flagę. Te karpiowe flagi wieszają się na wysokich masztach od około końca kwietnia do początku maja, na cześć Dnia Dziecka. W kulturze japońskiej karp symbolizuje odwagę i siłę, ponieważ potrafi pływać w górę wodospadu. Dawniej koinobori wieszano na święto chłopców, żeby każdy chłopiec w rodzinie rósł zdrowy i silny jak dzikie karpie. Dlatego koinobori w erze Edo były czarne jak dzikie karpie i żadnych innych kolorów. Typowy zestaw koinobori składa się z czarnego i czerwonego koinobori. Jeśli w domu są dzieci, dodaje się dodatkowe niebieskie, zielone, a następnie fioletowe lub pomarańczowe koinobori. Te karpiowe zestawy latają nad dachami domów od największego czarnego koinobori dla ojca, mniejszego czerwonego dla matki i do najmniejszego karpia dla najmłodszego dziecka. W Dniu Dziecka można także kupić specjalne na tę okazję przygotowania słodycze. Ciasta, ciasteczka i cukierki. Ciastka są ozdabiane malutynkimi koinobori. Wygląda to ślicznie.
Dziękujemy bardzo Kaori i przesyłamy serdeczne pozdrowienia dla całej jej rodziny w Tokio.
A więc zwyciężczyni zeszłotygodniowego konkursu Ewa dostanie ode mnie własnoręcznie zrobione koinobori z życzeniami, by również była odważna i silna, podobnie jak karp, który płynie w górę wodospadu.
Pozostałych słuchaczy również zachęcamy do wspólnego tworzenia. Potrzebna wam będzie pusta rolka po papierze toaletowym, kolorowa bibuła, nożyczki, klej, kartka papieru, mazak, sznurek i patyk.
Może powtórz dla tych, którzy nie zdążyli zapamiętać.
Oczywiście. Przyda się pusta rolka po papierze toaletowym, kolorowa bibuła, nożyczki, klej, kartka papieru, mazak, sznurek i patyk.
Wracajcie koniecznie z przyborami po piosence.
Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram, szóstki i piątki i jedynki nieraz. Uczę się dzielnie od niedzieli do soboty, lecz ciągle po głowie mi chodzi taki motyw, że jeszcze tylko wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i wakacje, znów będą wakacje. Na pewno mam rację, wakacje będą znów. Chodzę do szkoły tydzień za tygodniem, często jest mi dobrze, czasem niewygodnie. Niewygodnie wtedy, gdy się nauczyć trzeba, lecz ciągle po głowie mi chodzi taki temat, że jeszcze tylko listopad,
grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i
wakacje, znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów. Chodzę do szkoły, koniec roku za pasem, stopnie na cenzurze, tata czeka z pasem i rób ta co chce ta, ale najpierw pomyśl ta, już koniec nauki, błąka mi się myśl ta, że jeszcze tylko, no co, no nic już nie zostało, to znaczy
wakacje, znowu są wakacje, na pewno mam rację, wakacje znowu są. Wakacje, znowu są wakacje, na pewno mam rację, wakacje znowu są.
Twórcze dzieciaki!
To jakby tu się zabrać za robienie tego karpia, bo na razie ta rolka mnie za bardzo przypomina jakieś zwierzę.
Najpierw opowiem, jaki jest zamysł. Dzięki temu może łatwiej będzie Wam to sobie wyobrazić. Tułowiem karpia będzie nasz podstawowy element, czyli rolka po papierze toaletowym. Z bibuły wytniemy długie, wąskie paski, które przyklejone do rolki utworzą falujący na wietrze ogon koinobori. Również z bibuły powycinamy dużo kolorowych kółek. Obkleimy nimi rolkę tak, by wyglądała jak pokryta łuskami. Na koniec dodamy oczka z papieru, a za pomocą sznurka przymocujemy rybę do patyka. Powstanie chorągiewka, która mam nadzieję będzie przypominać prawdziwe japońskie koinobori.
Chyba to widzę oczami wyobraźni.
No to zaczynajmy. Na wstępie powiem jeszcze, że jeśli ktoś nie ma bibuły, może spokojnie zamienić ją na kolorowy papier. Wybierzcie najpierw kolory, w jakich ma być wasze koinobori. Świetnie, jeśli macie wystarczająco materiałów, by były ich trzy.
Mam bibułę niebieską, białą i granatową.
Dobrze, zacznijmy jednak od oklejenia szarej rolki papieru toaletowego białym, zwykłym papierem. Chodzi o to, by szary kolor nie prześwitywał spod bibuły.
Mhm. Czyli ja sobie tutaj położę moją rolkę na kartce i przytnę tę kartkę na taką szerokość, jak ma rolka. Muszę teraz rolkę posmarować klejem, nie?
Mhm.
Cyk i karteczka na roleczkę. Okej, i mi się z szarej rolki zrobiła biała rolka.
To przejdźmy teraz do tworzenia ogona. Wytnijcie około 10 wąskich i dość długich pasków ze wszystkich kolorów bibuły, których zamierzacie użyć. Powinny być tak długie, jaki chcecie, żeby długi był ogon rybki. U mnie miały one około 20 cm. Lepiej pewnie też zrobić dłuższe, bo zawsze można je po prostu przyciąć.
To ja bym to zrobiła tak, że wezmę całą zwiniętą rolkę i odetnę końcówkę i to będzie mój pasek. Pewnie będzie trochę za długi, to przekroję go sobie na pół. Zobaczymy, czy nożyczki dadzą radę. O, dały! Super, dobra, jak go rozwijam, to jest długaśki. No.
Dzięki temu myślę, że masz od razu co najmniej ze 3 lub 4 paski.
Chyba 4. To ciachnę je tutaj najpierw cały ten pasek na pół. I teraz te dwie połówki znowu na pół i w ten sposób mam już 4 paski.
Teraz to samo zrób po prostu z innymi kolorami.
Paski mniej więcej tej samej szerokości.
Oczywiście, jeśli macie tylko jeden kolor bibuły, to zupełnie nie szkodzi. Wasze koinobori może być po prostu w jednym kolorze. Nawet w końcu chyba takie są te tradycyjne karpie.
Dobrze. Mam po 4 paski z każdego koloru.
Gotowe paski przyklejcie do wnętrza jednego z końców oklejonej rolki. Posmarujcie klejem kawałeczek każdego z pasków. Przyłóżcie od wewnątrz do brzegu rolki i przyciśnijcie chwilę, żeby klej złapał.
Rozumiem, że przyklejam tylko końcówkę, żeby dużo tego paska wystawało z rolki, tak?
Tak, dokładnie. Kolejne paski przyklejacie w ten sam sposób, jeden obok drugiego, dookoła wnętrza rolki. Mhm. Żeby po prostu nie wszystkie wystawały z jednego miejsca, tylko ładnie się rozkładały jako taki puszysty ogonek.
Mhm. Wow,
oklej. No właśnie, te rybki karpie koi, takie pomarańczowe, które można czasem spotkać w jakichś parkach czy ogrodach nawet botanicznych, które można karmić, nie? Często jest tak, że jest jakaś karma. To koi to oznacza po prostu karp, tak?
Tak.
Japońskie karpie. One się tak nazywają, a może ktoś z was hoduje taką rybkę w akwarium w domu, to przecież też jest możliwe. Zostały mi jeszcze 3.
To ja może już opowiem powoli, co będziemy robić dalej, żebyście mogli to sobie wyobrazić. Kolejnym etapem będzie obklejenie tułowia rybki, a więc naszej rolki, łuskami, czyli kolorowymi kółkami wyciętymi również z bibuły. Będą one nachodziły na siebie i dzięki temu będą przypominać właśnie łuski. W rybce, którą ja robiłam w domu, były one troszeczkę większe jednak niż 5-złotówka, ale z kolei trochę mniejsze niż obrys tej rolki papieru toaletowego. One miały u mnie 4 cm średnicy, czyli były jakby szerokie na 4 cm te kółka.
I to wycinam też z tych 3 kolorów.
Mhm. Ja robiłam to w ten sposób, że wycinałam najpierw z każdego koloru bibuły długi pas, składałam go parę razy i wycinałam kółko, dzięki czemu wychodziło ich od razu kilka.
O, świetny pomysł. Też tak zrobię.
Możecie kółko od czegoś odrysować, jeśli znajdziecie coś mniej więcej tej wielkości w domu, lub wyciąć na oko. W końcu rybki nie są takie od linijki.
Ja tu tymczasem złożyłam sobie już bibułę na kilka i biorę się, taka będę dzielna, że odręcznie wytnę te kółka bez odrysowywania. O, i mam, wow, chyba
cały zapas łusek.
10 już jednego koloru. Biorę drugi. Dobra, i wycinam kółeczko. No dobrze.
Obkleimy teraz całą rolkę wyciętymi kółkami, ale zacznijcie od końca rolki, z którego wystaje ogon rybki. Posmarujcie dobrze brzeg rolki klejem i po kolei przyklejajcie do niego kolejne, różnokolorowe kółka w taki sposób, żeby, uwaga, połowa każdego kółka wystawała poza rolkę. Dzięki temu te łuski płynnie przejdą w ten ogon.
Tak, przysłonimy ten brzeg w ten sposób.
Koniecznie zwróćcie też uwagę, żeby zachodziły na siebie.
Aha. Staram się robić to jak najpiękniej, ponieważ moje koinobori będzie nagrodą dla Ewy, która jako pierwsza w ubiegłym tygodniu przysłała do nas odpowiedź na pytanie, co namalowałam na kamykach. I zdradzę wam, że to były żaglówki na pierwszych 5, a na drugich 5 morskie fale. Ewa odgadła to w mig i przysłała nam odpowiedź. Dobrze, mam pierwszy rząd tych łusek gotowy. Co dalej?
Następny rząd łusek naklejcie już w całości na rolce, trochę bliżej nieistniejącego jeszcze pyszczka karpia. Niech naklejane kółka nachodzą delikatnie na poprzedni rząd i na siebie nawzajem. Na tym etapie łatwiej jest chyba jednak smarować same kółka, a nie rolkę. W podobny sposób naklejajcie kolejne warstwy łusek, kierując się coraz dalej od ogona. Każda następna warstwa nachodzi na poprzednią.
Jeśli macie obok siebie kogoś, możecie się umówić, że ktoś wam smaruje klejem, a wy przyklejacie to.
Czy to jest jakaś sugestia, Ola?
Nie. Ja świetnie sobie radzę, jestem samodzielna. Dobrze, został mi już tylko ten ostatni rządek najbliżej pyszczka.
Aha, no dobra, no to tutaj uwaga, bo w tym ostatnim rzędzie najbliżej pyszczka możecie delikatnie zagiąć i przykleić wewnątrz rolki wystające części kółka.
A, mamy to zakończyć chowając je po prostu do środka, tak?
Tak, tak myślę.
Już ma piękne łuski. Okay, dobrze.
To nasz karp jest już prawie gotowy. Przyklejmy mu jeszcze oczka. Z białej kartki papieru wytnijcie 2 małe kółka, a potem mazakiem na środku każdego z nich namalujcie dużą kropkę.
I kropka po środku. Mam dwoje oczu.
Każde z nich przyklejcie na przeciwległym do ogona brzegu rolki po jej dwóch stronach na podobnej wysokości. Niech to będzie po prostu tam, gdzie wyobrażacie sobie, że wasz karp ma oczy.
Dobra, to jest. No jej, zupełnie inaczej to wygląda, jak ktoś patrzy na
prawie
mnie
prawie się uśmiecha.
Tak. To już chyba, albo prawie.
Prawie. W ostatnim etapie spróbujemy przymocować naszego karpia do patyka, by stał się chorągiewką, jak tradycyjny koinobori. Utnijcie kawałek sznurka. Długość zależy od tego, jak długi macie patyk i jak chcecie, by wyglądał ostateczny efekt.
To utnę w razie czego troszkę dłuższy, najwyżej skrócę.
Mhm. I teraz po wewnętrznej stronie rolki, blisko pyszczka rybki, przyklejcie jeden koniec sznurka. Jeśli sam klej nie trzyma, polecam na przykład wyciąć krótki pasek papieru, posmarować go klejem i przykleić do wnętrza tak, żeby...
Żeby przetrzasnąć nim ten sznurek.
Tak, dokładnie. Super. Żeby sznurek jakby został uwięziony pomiędzy rolką a kawałkiem papieru.
Tak zrobię. Dobrze.
Można też ewentualnie użyć zszywacza, ale będzie to pewnie bardziej widoczne.
Ja wolę tę opcję z takim plasterkiem papierowym od środka. Dobra, a co z drugim końcem?
Mhm. Najpierw jeszcze, gdzieś w połowie długości sznurka, przywiążcie rybkę do patyka. Bo jak ją przykleisz już z dwóch stron, to nie przywiążesz.
Czyli złapać sznurek w połowie, wziąć sobie patyk i zawiązuję.
No i drugi koniec sznurka przyklejcie naprzeciwko pierwszego wewnątrz rolki.
Dobrze, zrobię to tak samo, czyli obcinam sobie taki jakby właśnie plasterek i naklejam na sznurek ten plasterek. Śliczny ten karpik. Taki jest delikatny i zwiewny, że aż dziwne, że symbolizuje siłę i odwagę.
No ale pomyśl, przecież delikatność wcale nie wyklucza siły, a tym bardziej odwagi. Znam parę takich osób, które są bardzo przebojowe i naprawdę odważne, chociaż wcale na to nie wyglądają.
No rzeczywiście, ja chyba też znam takich ludzi. A teraz znam też taką rybę.
To zaraz pójdziemy sprawdzić, jak ta ryba powiewa na wietrze, ale najpierw zapowiemy następną audycję.
A będzie to już program prawdziwie wakacyjny. Dowiemy się sporo o podróżowaniu samolotem od doświadczonego pasażera.
I poćwiczymy pakowanie się na wakacyjny wyjazd. Przygotujcie więc plecak albo walizkę. Do usłyszenia.
A mówiły do Was Ola Woźniak
i Julka Baranowska.
Twórcze dzieciaki!